społecznej i medialnej w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 15 pod numerem telefonu 056 610 7200. Adres internetowy www.wskim.edu.pl. Adres uczelni: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej, ulica Świętego Józefa 23/35, 87100, Toruń.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radio Maria, tak o tak nietypowym dla naszej ramówki czasie witamy się i w naszym studio mam zaszczyt przywitać premiera Rzeczypospolitej Polskiej, pana Jarosława Kaczyńskiego. Witam gorąco, szczęść Boże.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Panie premierze, nasz program to powiedzmy jeszcze naszym widzom i słuchaczom, rozmawiamy do godziny 18, potem krótka przerwa na Anioł Pańskiej Wiadomości i dalej będą trwały nasze rozmowy do godziny 19.30. Panie premierze, 19 lipca w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej wygłaszał pan exposé, którego głównym mottem było to stwierdzenie: warto być Polakiem. Wydaje się, że stwierdzenie oczywiste, jednakże wywarło ono dość gorący oddźwięk w roku 2006, XXI wiek, po 1000 lat historii Polski. Jednak trzeba stale przypominać, że warto być Polakiem.
No trzeba. Ja to pierwszy raz powiedziałem przed wyborami w trakcie takiego wykładu w Fundacji Batorego, czyli w takim miejscu, gdzie właśnie to nie jest takie pewne. I dlatego się tam do tego odwołałem, jako do podstawy, kanwy całego wystąpienia, mówiącego w gruncie rzeczy o czymś podobnym, o czym też mówiłem w trakcie exposé, to znaczy o naszej polityce, o jej sensie i jej kierunkach. Tam oczywiście ująłem to nieco inaczej, to było wystąpienie znacznie dłuższe, ale zacząłem od tego samego, bo sądzę, że trzeba odpowiadać zawsze na to pytanie podstawowe, główne. Jaki jest sens tych wszystkich zabiegów? Po co to się w gruncie rzeczy wszystko robi? Otóż robi się to właśnie dlatego. Dlatego, że warto, dlatego, że Polska powinna trwać, bo to drugie pytanie, na które trzeba odpowiedzieć. Jeśli warto być Polakiem, to warto też, żeby trwała Polska. No i wreszcie po trzecie, to jest takie pytanie, którego się nie dodaje, warto, mimo że toczą się wokół nas różne procesy, które jakby to kwestionują. Bo przecież to nie jest tak, że ja stawiam te kwestie od tak sobie. Bo gdyby to było zupełnie oczywiste, to może czasem trzeba by to przypomnieć, ale nie trzeba byłoby tego przypominać tak często. Dzisiaj istnienie państw narodowych, no i w jakiejś mierze w związku z tym także istnienie samych narodów, jest przez niektórych kwestionowane. A w szczególności mocno jest to kwestionowane wobec tych narodów, które w sferze wolności znalazł się stosunkowo niedawno, zupełnie niedawno, 16-17 lat temu i dlatego powinniśmy to nieustannie przypominać. Mamy przecież i u nas siły, które no, może nie wprost, ale to kwestionują.
Panie premierze, niedawno pan zajął ten urząd premiera. Pana poprzednik, pan Kazimierz Marcinkiewicz, jak wykazują to sondaże, cieszył się ogromną i cieszy się nadal ogromną popularnością. Różne media w bardzo różny sposób komentowały i tłumaczyły tę zmianę na stanowisku premiera. Mówiono o tym, że między Kazimierzem Marcinkiewiczem a Prawem i Sprawiedliwością zgrzyta, są napięte stosunki, że były jakieś tam dziedziny, w których premier był słaby, trzeba mocnej ręki i tak dalej. Stąd pytanie, które odwołuje się do tej niedalekiej przeszłości. Dlaczego zmiana na stanowisku premiera? Dlaczego to Jarosław Kaczyński przyszedł na miejsce Kazimierza Marcinkiewicza?
Sądzę, że tutaj dwie sprawy przy podejmowaniu tej decyzji były najistotniejsze. No, sprawa pierwsza to jest kwestia związana z istnieniem koalicji i pewnej symetrii, można powiedzieć, jeśli chodzi o relacje między partiami a koalicją. Obydwaj panowie wicepremierzy są szefami partii, a partnerem był polityk, który szefem partii nie był. I to stwarzało czasem sytuację, no powiedzmy sobie, nie do końca dobrą. Z punktu widzenia rządu, z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości także. Jest tutaj jeszcze jeden element tej sprawy, to jest kwestia współpracy między różnymi ośrodkami władzy. Znaczy jest rząd, on jeżeli chodzi o kierowanie państwem jest zdecydowanie najważniejszym, a po prostu najwięcej uprawnień. Jest prezydent, jego kancelaria i wreszcie jest taki ośrodek, który ma charakter całkowicie legalny i oczywisty w państwie demokratycznym, chociaż jest pozakonstytucyjny, to znaczy kierownictwo partii rządzącej. I sądziliśmy, że po prostu dobrze by było, żeby poziom integracji tych trzech ośrodków w tym trudnym momencie, w którym się znajdujemy, trudnym, ale jednocześnie pełnym nadziei, był większy niż dotychczas. I jakby z natury ja byłem tutaj osobą, której łatwiej tej integracji dokonać niż byłoby to w wypadku Kazimierza Marcinkiewicza. I to były te przesłanki główne. Natomiast była też, i nigdy tego żeśmy nie ukrywali, pewna przesłanka dodatkowa, ale także bardzo istotna, to znaczy kwestia Warszawy, kwestia kandydata na prezydenta Warszawy. Kazimierz Marcinkiewicz już dzisiaj bardzo zdecydowanie prowadzi w sondażach, a do niedawna wydawało się, że Warszawa będzie rządzona przez panią Gronkiewicz-Walca. Nie ukrywam, że chcieliśmy tego uniknąć z różnych względów. Nie chcę tego tematu rozwijać, jeżeli chodzi o kwestie czysto warszawskie. No, odwołam się do takiego stwierdzenia Jana Rokity. Kto wygra w Warszawie, wygra w Polsce. Jeżeli mówi tak to czołowy polityk Platformy Obywatelskiej, to wiadomo, że tak samo będą ujmowały to media. I media po ewentualnym zwycięstwie pani Gronkiewicz-Walca, do niedawna miała wielkie szanse, no, ogłosiłyby, że Platforma wygrała wybory samorządowe i zaczęłaby się wokół tego bardzo niedobra dla naszego rządu, dla naszych planów, dla naszego projektu politycznego kampania i postanowiliśmy to przeciąć.
A czy rzeczywiście, jak mówiły niektóre media, zgrzyta pomiędzy Kazimierzem Marcinkiewiczem a Prawem i Sprawiedliwością? Czy rzeczywiście jakieś nie wiadomo jakie były złe dokonania minionych 9 miesięcy, że potrzebna była taka zmiana? To oczywiście pytam już tak bardziej retorycznie, bo...
Proszę ojca, no to jest sytuacja taka. No prasa ciągle czegoś szuka, ciągle coś nam zarzuca. Ja już nie jestem w stanie nawet to pamiętać tego wszystkiego i tutaj była podobna sytuacja. Nie padło z naszej strony ani jedno złe słowo pod adresem Kazimierza Marcinkiewicza, jest naszym głównym kandydatem w bardzo ważnych wyborach samorządowych, ma pełne poparcie, jest w pełnym kontakcie, odbyło się jego bardzo miłe pożegnanie z klubem. Ja będę też z nim jutro albo pojutrze, chyba jutro, rozmawiał na temat tego, co dalej w Warszawie. Został mianowany komisarzem. No, jakiś więcej dowodów tutaj potrzeba. No, jak się szuka dziury w całym, to zawsze można mówić, że ta dziura jest, chociaż i nie ma.
Panie premierze, w swoim exposé nakreślił pan cele i założenia nowego rządu. Bardzo szczegółowe, jak chodzi o niektóre dziedziny życia społecznego. Trochę bardziej ogólne, jak chodzi o politykę zagraniczną. Może spróbujmy tak w syntetycznym takim skrócie wykazać te najważniejsze dziedziny, jakimi w najbliższym czasie rząd chce szczególnie poświęcić szczególną uwagę tutaj wewnątrz w kraju.
Jeżeli to ma być powiedziane bardzo krótko, to jeśli chodzi o to, co w naszym przekonaniu jest warunkiem wykorzystania naszych zasobów, no to przede wszystkim musimy zabezpieczyć kraj, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zewnętrzne, to znaczy dzisiaj przede wszystkim bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo finansowe i szeroko rozumiane bezpieczeństwo obywateli, bo te kwestie mogą być tutaj najbardziej trudne i mogą powodować, że my naszych możliwości nie wykorzystamy. No a jeżeli chodzi to o te możliwości, no to mamy z jednej strony wielką potrzebę wykorzystania możliwości intelektualnych naszego społeczeństwa, które się ogromnie zwiększyło, ale to wymaga naprawy państwa. My to powtarzamy od wielu lat, zasadniczej, generalnej naprawy państwa, która trwa i którą zresztą to chcę podkreślić, rozpoczął premier Marcinkiewicz. A z drugiej strony trzeba naprawić finanse publiczne. To jest w gruncie rzeczy część naprawy państwa, no ale ze względu na charakterystyczny rodzaj działań, które muszą być tutaj podjęte, można to wyłączyć. No i trzeba zrobić wszystko, by te środki dodatkowe, którymi będziemy dysponowali, te środki unijne, zostały wykorzystane i żeby zostało wykorzystane coś może jeszcze istotniejszego tak naprawdę niż te środki, bo one są oczywiście znaczące, ja w żadnym razie ich nie lekceważę, to sowity zaszczyk, jeśli chodzi o to, co możemy zrobić, czym możemy wesprzeć nasze działania, ale tutaj także bardzo ważne jest to, że możemy działać dzisiaj na bardzo wielkim rynku europejskim, że polskie przedsiębiorstwa, że Polacy mogą, będąc w Polsce, to nie chodzi o żadne wyjazdy, korzystać z tego, że ten europejski rynek, acz no, nadmiernie ciągle reglamentowany, taki nie do końca wolny, jest rzeczywiście bardzo, bardzo wielki, dziesiątki razy większy od polskiego. No i już zresztą tego wyniki są, nasz eksport rośnie w ogromnym tempie i powinien rosnąć tak dalej. Jeżeli to wszystko razem jakby zbierzemy, no to z całą pewnością czeka nas tutaj sukces. No, do tego potrzebne są także, i to też chcę podkreślić, dwa rodzaje działań umacniających wspólnotę, znaczy te w sferze oświaty i kultury. I tutaj jest bardzo dużo do zrobienia i to zostało już podjęte i przy różnych oporach jest robione. No i są potrzebne wspólne, wielkie przedsięwzięcia społeczne i gospodarcze jednocześnie, które mogą być podjęte tylko przez państwo. To są autostrady i drogi, których w Polsce dużo, dużo za mało, 10 razy za mało co najmniej i możemy to stosunkowo szybko nadrobić. No i to są mieszkania, to jest ten wielki problem Polski dzisiejszej, ciągle nierozwiązany. Mieszkania. My nie dajemy sobie wmówić, że my nie jesteśmy w stanie nic dla tej sprawy zrobić. Możliwości państwa są tutaj być może ograniczone, ale jednak mimo wszystko znaczne i my chcemy je wykorzystać.
Takim nowum, jakie się pojawiło w pracach rządu, to jest próba podejścia do tak zwanego budżetu zadaniowego. Jest specjalny departament w pana kancelarii, któremu szefuje pani minister Teresa Lubińska. Na czym ta nowość polega i jakie możemy mieć z tej korzyści z nakreślenia budżetu jako budżetu zadaniowego, a nie w tej formie jak dotychczas?
No, w tej formie, która jest dotychczas, mamy do czynienia z sytuacją następującą. Jest budżet roku X i później, kiedy przygotowuje się budżet roku X plus 1, to po prostu bierze się ten poprzedni, dodaje różnego rodzaju wskaźniki. Na ogół są to wskaźniki związane ze wzrostem dochodu narodowego, inflacją, takie najprostsze, ale czasem też stosowane są inne i z tego wychodzi budżet kolejny, czyli pole manewru jest bardzo niewielkie. Mamy do czynienia z takim swoistym determinizmem budżetowym. Natomiast budżet zadaniowy jest przygotowany w sposób zupełnie inny. Ta stara metoda zostaje zupełnie odrzucona. Zamiast tego podziału resortowego, bo ten dotychczasowy budżet jest przygotowany metodą resortową, mamy pewne zadania. No właśnie, choćby na przykład takie zadanie jak wsparcie budownictwa mieszkaniowego, czy takie zadanie jak to wszystko, co związane jest z szeroko rozumianą polityką zagraniczną, a więc także z promocją Polski z Polonią i tak dalej. I zastanawiamy się nad tym, jakie są tutaj potrzebne środki i te środki następnie jakby przeznaczamy, analizując dokładnie, co ma być wydane na jaki konkretny, bardzo skonkretyzowany cel. To jest metoda pozwalająca po prostu na to, żeby te środki były wydawane znacznie bardziej racjonalnie, a poza tym pozwalająca się dużo bardziej koncentrować, znaczy przesuwać te środki dużo, dużo łatwiej. Ona jest niełatwa. W wielu krajach jest przygotowywana, w mniejszej ilości krajów już została wprowadzona. To biuro, właśnie, departament, właśnie, grupa studialna, bo to ma charakter grupy studialnej, przede wszystkim analizuje to, co uczyniono pod tym względem w innych krajach, ale szybkimi krokami zbliża się do tego momentu, w którym będzie mogła przygotowywać już rozwiązania dla Polski. Jeśli przeprowadzimy tą pierwszą reformę, którą chcemy zrobić jeszcze w tym roku, chociaż nie ukrywam, że są tu pewne napięcia, jest to niełatwe, to znaczy konsolidację finansów publicznych, doprowadzenie do tego, żeby te pieniądze, które są poza budżetem, też znalazły się w zakresie rygoru budżetowego, jak to można powiedzieć, pod rygorem budżetowym, i później przeprowadzimy tą drugą reformę, to możliwości działania rządu, możliwości jakby operowania pieniądzem, które dzisiaj są niezwykle ograniczone, znaczy przeciętny obywatel nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo ograniczone, będą dużo, dużo większe. A to pozwoli po prostu prowadzić nieporównanie bardziej efektywną politykę. No dziś te finanse, można powiedzieć, wiążą ręce rządów w bardzo wysokim stopniu.
Bezpieczeństwo wewnętrzne. Na pewno takim najbardziej spektakularnym wydarzeniem ostatnich dni, jak chodzi o bezpieczeństwo, to jest pańska nominacja pana Antoniego Macierewicza na wiceministra obrony, koordynatora do spraw utworzenia kontrwywiadu wojskowego oraz szefa Komisji Weryfikacyjnej Wojskowych Służb Informacyjnych.
Tak, no można powiedzieć szerzej, po prostu za operację likwidacji WSI i powołanie nowych służb w tej chwili odpowiada Antoni Macierewicz. A dlaczego odpowiada Antoni Macierewicz? Skąd te nominacje? No, przyczyna jest bardzo prosta. To jest człowiek, który znakomicie tę dziedzinę zna, zajmuje się nią od kilkunastu lat, jest wystarczająco odważny i wystarczająco zdeterminowany, żeby tą trudną operację przeprowadzić do końca. Dlatego ta operacja została mu powierzona. Wiem, że to budzi różne opory, ale przede wszystkim to są opory tych, którzy zauważyli właśnie dzięki tej nominacji, że tym razem to nie chodzi o kolejne zreorganizowanie, a zostawienie w istocie tego samego, bo przecież tego rodzaju struktury mogą działać w różnych mechanizmach organizacyjnych, a tutaj chodzi o coś, co trzeba nazwać właśnie likwidacją. Była bardzo niedobra struktura wywodząca się z poprzedniego systemu, szczególnie z nim związana i szczególnie związana z naszymi uzależnieniami zewnętrznymi. Powinna być zlikwidowana w roku 90 czy 91. Próbował to zrobić w roku 92 premier Olszewski. No, wtedy to był początek końca jego rządu. Dzisiaj my próbujemy to zrobić. No i mamy nadzieję, że to nie będzie początek końca naszego rządu, tylko że to będzie bardzo ważna sprawa, którą załatwiamy dla Polski.
No bo przecież aktorzy sceny politycznej są no, prawie że identyczni, bo też jest w Sejmie Donald Tusk, też jest Waldemar Pawlak. No może pan były prezydent Lech Wałęsa gdzieś odsunął się w cień, ale gdy się ogląda film Nocna Zmiana, to aktorzy sceny politycznej są prawie ci sami.
A wielu jest tych samych, którzy są starszych o te kilkanaście lat. No, mogę tylko powiedzieć jedno, tym razem Nocnej Zmiany nie będzie.
Panie premierze, i może jeszcze zanim oddamy głos słuchaczom, jeszcze pytanie o kwestie zewnętrzne, kwestie polityki zagranicznej. Tutaj pan wspomniał o tych naszych podstawowych orientacjach. Jesteśmy w NATO, jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, jesteśmy w Unii Europejskiej. No i była bardzo jasna zapowiedź, że jednak z Iraku pod koniec 2006 roku się nie wycofamy. A jeżeli to będzie, to musiało być poprzedzone jakimiś no, bardzo głębokimi konsultacjami z naszymi sojusznikami.
No tak, proszę ojca, ja wiem, że to jest trudna sprawa, ale trzeba o tym pamiętać, że jeżeli żeśmy się tam już zaangażowali, jeżeli zginęli tam Polacy, czyli zapłacono tą najwyższą cenę krwi, polskiej krwi, jeżeli chociaż tych spraw nie można w żadnym razie ze sobą zestawiać, no wydaliśmy także na to sporo pieniędzy, to nie warto w tym momencie tej operacji kończyć no, w taki niedobry sposób, który jednocześnie nic nam nie przyniesie. Jeżeli jakiś kraj normalnie rządzony wysyła gdzieś swoje wojska, a myśmy właśnie coś takiego uczynili, to robi to po to, żeby odnieść jakieś korzyści. No więc gdybyśmy się wycofali w taki właśnie sposób, jak to niektórzy proponują, to tych korzyści po prostu by nie było. I stąd nasza decyzja, żeby to była operacja mająca charakter zorganizowany, skonsultowany, mieszcząca się w jakimś szerszym przedsięwzięciu politycznym, bo takie przedsięwzięcie któregoś dnia, jeśli chodzi o Irak, będzie musiało być oczywiście przeprowadzone. Ale dobrze, żebyśmy mieli w nim jakiś głos i żeby to, co zgromadziliśmy dzięki temu przedsięwzięciu, zostało podtrzymane, a może nawet umocnione.
No nie mogę się w tym momencie też powstrzymać od takiej uwagi, gdy obserwowałem debatę po pana exposé. No, największymi krytykami tego właśnie punktu pozostania naszych wojsk w Iraku był chociażby pan Wojciech Olejniczak, członek rządzącej wtedy partii i członek rządu, który no tak wydawałoby się tak troszeczkę na hura naszych żołnierzy tam wysyłał, a teraz krytykuje premiera, który po prostu próbuje jakoś coś z tą sytuacją zrobić.
No tak, ale oni pod tym względem rzeczywiście nie mają żadnych oporów i gotowi są powiedzieć wszystko, żeby tylko mieć z tego jakieś polityczne korzyści, z tym, że w tym wypadku to mam takie wrażenie, że im się tylko wydaje, że nie mają z tego jakieś polityczne korzyści. Tak to po prostu wygląda, no taka jest polityka po części w ogóle po prostu w demokracji, no, nie zawsze jest ładna, ale taka jest polityka, kiedy mamy na scenie no, formacje postkomunistyczne. No, formacje postkomunistyczne mają swoje szczególne cechy wynikające z przeszłości, ze swoich korzeni, z tego, że były uwikłane nie tylko w tworzenie systemu społecznie i gospodarczo skrajnie nieskutecznej dyktatury, ale także w to, że ta dyktatura była przecież narzucana z zewnątrz. To nie był ustrój, który wyrósł z naszej historii. To był ustrój, który wyrósł z tego, co przyszło, jak to kiedyś mówiono, w furgonach obcych wojsk. I stąd, no, powiedzmy sobie, bardzo szczególny rodzaj polityki, bardzo szczególny rodzaj ludzi. Jest tylko smutne, że nawet politycy tak młodzi jak pan Olejniczak, to jest naprawdę młody człowiek, niewiele po 30 zachowują te cechy, chociaż w roku 89 no, byli ludźmi jeszcze zupełnie niedorosłymi. Widać, że to się przenosi z pokolenia na pokolenie i to jest przykre.
No niestety jest to przykre. No, to podobna była też krytyka także tych różnych wymiarów polityki zagranicznej. Tutaj między innymi chodziło o Niemcy. No i oczywiście tutaj adwersarze żądali, dlaczego w exposé nie było tej litanii całych wszystkich krajów. Musiałby pan premier pewnie tych 200 kilka krajów wymienić. Ale tutaj pytanie, jak rząd pana, panie premierze, chce ułożyć, czy też w jakiś sposób ocieplić czy zintensyfikować te stosunki z Niemcami. Wiemy, gazociąg północny to, co nas w jakiś sposób kładzie się cieniem na tę politykę. Z drugiej strony no, jakieś zdjęcie hamulców jakiś z niemieckiej prasy, co róż, no, są rzeczywiście niewybredne ataki na polski rząd, na różnego rodzaju osoby w państwie polskim. No, jak w takiej sytuacji prowadzić dobrą, efektywną, dobrosąsiedzką politykę wobec Niemiec, politykę, z której wynikałyby wymierne korzyści dla Polski?
My chcemy oczywiście mieć dobre stosunki z Niemcami, ale te dobre stosunki muszą być wynikiem woli obydwu stron, czyli woli uwzględniania interesów także tego partnera, który dzisiaj jest słabszy, no bo my jesteśmy w tej relacji partnerem słabszym, niemniej dużym, jakim jest Polska. I jeśli o coś zabiegamy, no to właśnie o to, żeby te interesy zostały uwzględnione. To jest i sprawa rurociągu północnego i w ogóle sprawa tych relacji, które łączą Unię Europejską z Rosją. I to są także sprawy wynikające z naszej bardzo trudnej historii, bo rzecz nie w tym, że prasa niemiecka atakuje ten rząd, bo to się zdarza i w ogóle nie należy się takimi rzeczami specjalnie przejmować. Rzecz jest w tym, że w Niemczech zachodzą procesy poważniejsze, procesy, które w istocie prowadzą do weryfikacji, oceny historii XX wieku, a w szczególności historii II wojny światowej, a to już jest rzecz bardzo, bardzo niepokojąca, bo odnosząca się i do podstawowych kwestii moralnych, tych fundamentów moralnych, na których została ufundowana współczesna Europa, w tym także Unia Europejska, a po drugie, no, powiedzmy sobie jasno, gdyby dokonać pełnej weryfikacji oceny II wojny światowej i uznać, że Niemcy były tej wojny ofiarą, no to stanęłaby oczywiście także kwestia granic. I dlatego my musimy być tutaj bardzo ostrożni, bardzo zdecydowani. I powiem, że tym elementem, który mnie tutaj tak naprawdę najbardziej niepokoi, to jest to, co dzieje się w tych kwestiach w Polsce. To jest postawa znacznej części ludzi, którzy mieli jakieś związki z polską polityką zagraniczną, to jest postawa znacznej części mediów, różnych innych ośrodków. Niemcy są bardzo silnym krajem i naprawdę sądzę, że nie potrzebują pomocy w Polsce. Same sobie świetnie dają radę, a mają tych pomocników, takich powiedzmy sobie, którzy nie wiedzieć czemu się zgłaszają, bardzo wielu, za wielu. Proszę nam pozwolić, tutaj zwracam się właśnie do takich osób, prowadzić tą część naszej polityki zgodnie z konstytucją. To znaczy, to jest w ręku rządu, to jest w ręku prezydenta i to prezydent i rząd powinny prowadzić te wszystkie działania, które zmierzają do tego, żeby te stosunki były dobre, ale z uwzględnieniem polskich interesów.
No bo tu staje kwestia tego niechlubnego listu byłych ministrów spraw zagranicznych Polski. No moim prywatnym zdaniem słusznie nazwanego przez jednego z posłów w debacie pana exposé po prostu donosem na Polskę. I to jeszcze takich ludzi, którzy piastując swoje urzędy wtedy jako ministrowie spraw zagranicznych w sposób zupełnie asymetryczny i niekorzystny, dyskryminujący Polskę, ustawiali traktatowo te stosunki Polski i Niemiec.
No list jest naprawdę czymś nowym w naszym życiu publicznym i to nowym w bardzo niedobrym tego słowa znaczeniu. No, jest to akt żenujący, tak bym to nazwał. A który no, na pewno nie umacnia polskiej pozycji, który może być wykorzystywany także przez tych, którzy nie życzą nam dobrze, tak to można najkrócej powiedzieć i sądzę, że przynajmniej niektórzy z tych panów, bo o niektórych w ogóle nie chciałbym tutaj mówić, powinni sobie to uświadomić. Dobrze by było, gdyby mieli odwagę z tego wyciągnąć jakieś wnioski. ale wolałbym zamknąć już tą sprawę, bo jest naprawdę tak przykra, że lepiej po prostu jak najszybciej o niej zapomnieć.
Panie premierze, no i druga kwestia, no jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ale wydaje się, że w niektórych kwestiach Unia Europejska jakoś poświęca chyba Polskę w relacjach swoich z naszym wschodnim sąsiadem, z Rosją. To jest kwestia chociażby tego zamknięcia granic rosyjskich dla polskiej żywności, czy też zamknięcia ukraińskich granic dla polskiej żywności. Wydawałoby się, że skoro jesteśmy w Unii Europejskiej, to Unia jako taka powinna reagować na tego typu praktyki. Tymczasem Polska tutaj została troszeczkę zostawiona.
No, po pierwsze, źle zawarto traktat akcesyjny, bo to powinniśmy mieć zapewnione w traktacie, a nie mamy. Ale można tutaj powiedzieć, że reakcja Unii na tą sytuację jest bardzo, bardzo słaba. Tak słaba, że w gruncie można powiedzieć, że w tej kwestii no, pozostaliśmy sami. To jest fakt przykry. Ukrywam, że będę go w tych rozmowach, które mnie czekają, podnosił. To w ogóle jest, można powiedzieć, najbardziej zasadnicza część tego wszystkiego, co przed nami. Tego wszystkiego, co jest celem polskiej polityki zagranicznej. Znaczy, jesteśmy w Unii rozszerzonej, ale to rozszerzenie powinno oznaczać także rozszerzenie procesu decyzyjnego, to znaczy udział tych państw nowych, no największym z tych państw jest Polska, w procesach decyzyjnych, a czasem to wszystko, co dzieje się w Unii, robi takie wrażenie, że ktoś sobie wymyślił, że my Unię rozszerzymy, no przekażemy tam jakieś środki, ale jeśli chodzi o procesy decyzyjne, te realne, to wszystko w gruncie rzeczy pozostanie po staremu, tylko te państwa, które dotychczas brały udział w ich podejmowaniu, będą tak naprawdę brać ten udział i tylko, bo to jest konsekwencja zupełnie oczywista takiej sytuacji, ich interesy będą tak naprawdę brane pod uwagę. No to jest taki stan, na którym w żadnym razie nie możemy się zgodzić. Oczywiście nikt tego nam wprost nie powie, że to tak powinno być, no ale to wynika z pewnych propozycji, a w szczególności z pewnych praktyk. I tutaj trzeba bardzo zdecydowanie, oczywiście metodami przyjętymi w dyplomacji, w stosunkach międzynarodowych, ale powtarzam, bardzo zdecydowanie się temu przeciwstawiać. Weszliśmy do Unii i chcemy wobec tego mieć udział we wszystkich jej decyzjach, a już w szczególności tych, które w ten czy inny sposób nas dotyczą.
No mówiąc tak delikatnie, nie zawsze interes Unii wobec Rosji jest tożsamy z interesem Polski wobec Rosji. Czy pan widzi tutaj jakiś kompromis?
Ja powiem tak, ja sądzę, że dobrze widziany, dobrze rozumiany interes Unii i Polski są tutaj, jeśli nie tożsame, to bardzo bliskie. No to jest tylko kwestia sposobu widzenia tych interesów. Wydaje mi się, że niektórzy tutaj popełniają pewne błędy, jakby nie chcą przyjąć pewnych rzeczy do wiadomości. Lojalność wobec Polski, jakby uwzględnienie polskiego doświadczenia, czy szerzej doświadczenia tej części Europy, w której leży Polska, w stosunkach z Rosją z całą pewnością tym stosunkom służyłoby dobrze i służyłoby dobrze interesowi Unii Europejskiej, a pozwolę sobie sądzić, że na dłuższą metę służyłoby dobrze także interesowi Rosji. To jest po prostu błąd, nieuwzględnianie naszego doświadczenia, naszego widzenia spraw. Błąd poważny, który może mieć różnorakie konsekwencje. No ale my będziemy zabiegać o to, żeby to doświadczenie jednak zostało uwzględnione, choć na pewno nie jest to zadanie łatwe. I to jest jakby część tego zadania szerszego, to znaczy zapewnienia tego, by, powtarzam, w realnym procesie podejmowania decyzji, bo realna ten zapisany w przepisach to zwykle jest różnica, Polska uczestniczyła, mówiłem o tym w Sejmie i powtarzam tutaj to jeszcze raz.
No ale zapewne, żeby do tego, powiedzmy, większego realizmu podejmowania decyzji dojść, no pomocą w tym byłaby taka intensywniejsza współpraca z sąsiadami, czy to z naszymi sąsiadami, państwami bałtyckimi, czy też w ramach Trójkąta Wyszehradzkiego. No wiele można by też na ten temat działać w ramach Trójkąta Weimarskiego. Jak pan widzi te sprawy, te możliwości do wykorzystania?
Z państwami bałtyckimi na pewno trzeba współpracować. To jest przede wszystkim współpraca z Litwą. Zaraz niedługo spotkam się z premierem Litwy, nowym premierem Litwy. Współpraca z Łotwą. Jeżeli chodzi o Estonię, to jest troszkę inna sprawa. Oczywiście my bardzo chętnie będziemy współpracować, ale Estonia raczej sama siebie sytuuje w sferze państw skandynawskich. Zresztą tak jest też widziana przez państwa skandynawskie. Jeżeli chodzi o Grupę Wyszehradzką, to my chcemy ją aktywizować. No, na ile to w tych sprawach będzie efektywne, to my będziemy musieli dopiero sprawdzić, ale z całą pewnością jest to mechanizm, do którego odwołać się tutaj trzeba. No i wreszcie kwestia Trójkąta Weimarskiego. No ja bym już w tej chwili nie wracał do okoliczności drugiego już odwołania, i to nie przez Polskę, tego spotkania. Chciałbym móc w bezpośrednich rozmowach i z panią Merkel, i z premierem, czy też prezydentem Francji sobie tę sprawę do końca wyjaśnić, jeżeli te państwa podtrzymują chęć funkcjonowania Trójkąta Weimarskiego, a my mamy nadzieję, że podtrzymują, no to trzeba do niego możliwie szybko doprowadzić i nadać mu kształt realny, właśnie kształt takiego mechanizmu, jednego z dodatkowych mechanizmów, które powodują, że Polska w podejmowaniu decyzji uczestniczy. Ale powtarzam, dodatkowych, bo tak naprawdę to chodzi o to, żeby Polska miała wpływ na ten zasadniczy mechanizm podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. No, no to jest, powiedzmy sobie, kwestia rozwiązań nicejskich, ich podtrzymywania, czy też zastąpienia jakimiś innymi, które jednak Polski nie będą degradowały, bo ja przypomnę, że rozwiązania tak zwanej konstytucji, no to były rozwiązania, które pozycję Polski wyraźnie osłabiały.
No i może jeszcze jedno pytanie, zanim już zaprosimy w tej pierwszej części słuchaczy do rozmów. Kwestia, no tak ogólnie rozumiana, polskich spraw za granicą, to także ogromny, narastający ostatnio problem w Polsce ogromnej emigracji zarobkowej.
No cóż, to z jednej strony przykład, no niebywałej wręcz hipokryzji pewnych środowisk. Ja przypomnę, że jeszcze nie tak dawno temu te środowiska robiły właściwie główny problem naszej przynależności do Unii Europejskiej z otwarcia rynków pracy, a więc tego, że Polacy mogli tam wyjeżdżać, a w tej chwili lamentują nad tym, że wyjeżdżają. Ja nigdy nie byłem wielkim entuzjastą tych wyjazdów, to znaczy wiedziałem, że to jest nie do uniknięcia i że w naszej sytuacji tak będzie i że trzeba ludziom dawać szansę i że my nie możemy stawiać sprawy tak, że cóż, róbcie co chcecie, ale nie wyjeżdżajcie, nie możecie mieć prawa do wyjazdu, bo to byłoby nieuczciwe, ale jednocześnie dostrzegałem wraz ze swoją partią, że to ma różne aspekty. No dzisiaj inni dostrzegają te różne aspekty i może dobrze, no ale warto jednak przypomnieć, co było jeszcze nie tak dawno temu, bo to rzeczywiście ma różne aspekty. Z jednej strony jest to szansa dla wielu, w szczególności młodych Polaków, ale także i Polaków w średnim wieku, nawet czasem starszych, na to, żeby jakoś swoje trudności życiowe rozwiązać, ale z drugiej strony to jest też groźba takiego procesu, który będzie prowadził do wyludnienia Polski, a przede wszystkim będzie prowadził do tego, że to, co jest największym dorobkiem tego XVII-lecia, to znaczy lepiej wykształceni Polacy, znajdzie się za granicą. I tu trzeba rzeczywiście czynić wszystko, żeby to zmienić. Przy czym nie ma jakiegoś cudownego sposobu. No, od czasu do czasu słychać, w szczególności ze strony opozycji, takie słowa, na przykład nic nie było na temat tego w moim exposé. Otóż całe exposé było właśnie na ten temat. Dokładnie. Całe exposé było na ten temat, co w Polsce zrobić, żeby Polska zapewniała swoim obywatelom jakieś życiowe perspektywy w związku z tym, żeby oni zostawali w Polsce. To jest zupełnie oczywiste. Dzisiaj trzeba się tymi Polakami opiekować dużo bardziej intensywnie i efektywnie niż dotychczas. No, co wynika z tego, że tej opieki nie ma, to wszyscy dzisiaj wiemy. Obozy pracy. Trzeba dbać o podzielone rodziny. O tym wspominałem. I tutaj będziemy przygotowywali jakiś program. Będę się zwracał do minister Kluzik-Rostkowskiej, do innych członków rządu o to, żeby odpowiedzieli na pytanie, co w tej kwestii można by zrobić, w jaki sposób można by te rozłączone rodziny otoczyć jakąś opieką, jak robić wszystko, żeby one się nie rozpadały. No ale przede wszystkim, no to znów trzeba wrócić do tego, o czym już mówiłem. No, Polska musi tworzyć perspektywy, bo inaczej tego procesu nie powstrzymamy. W zachodniej Europie mamy brak rąk do pracy, no przecież mamy brak młodych ludzi. Proszę pamiętać, bardzo znaczna część dzisiaj młodego pokolenia Europy to Polacy. Nieproporcjonalnie duża w stosunku do liczebności naszego kraju. Bo w Polsce jeszcze w latach 80. rodziło się sporo dzieci, a gdzie indziej już nie. I teraz ci ludzie się mogą znaleźć w różnych miejscach, bo potrafią pracować, to już wszyscy dzisiaj w Europie wiedzą. A z drugiej strony nie stwarzają problemów, jak inni. O tych innych oczywiście ze zrozumiałych względów nie będę mówił, no ale problemy są, o tym wszyscy wiedzą. I stąd no, może być tak, że Polska zacznie służyć jako taki rezerwuar siły roboczej i rezerwuar ludnościowy, można tak powiedzieć, demograficzny. No to nie jest dobra rola dla naszego kraju, to jest bardzo niedobra rola. Wszystko zależy od tego, czy tu u nas się uda, czy te wszystkie niedobre mechanizmy, które nas ograniczały w ciągu 17 lat, zdołamy przełamać. Są tacy, ostatnio profesor Kołodko udzielił takiego wywiadu, którzy mówią, że Polska mogłaby być dzisiaj nie wiem, 60%, czyli przeszło 1,5 razy bogatsza niż jest. No i to oczywiście jest nieprawda. Tak dobrze by być nie mogło. Ale Polska mogłaby być dzisiaj istotnie zamożniejsza niż jest, mogłaby mieć znacznie mniejsze problemy społeczne, gdyby nie te wszystkie mechanizmy, które tutaj hodowano w ciągu tych kilkunastu lat. Otóż zadaniem rządu Kazimierza Marcinkiewicza, a dzisiaj zadaniem mojego rządu, naszym zadaniem jest te mechanizmy łamać i my je łamiemy i będziemy łamać i będziemy tworzyć mechanizmy nowe, które zbliżą Polskę do takiego stanu, w którym te perspektywy będą się rodziły, rozbudowywały i jestem przekonany, że wtedy ten problem, o którym mówimy, zniknie sam i że bardzo, bardzo wielu spośród tych młodych ludzi będzie do Polski wracać. A wtedy to my będziemy, można powiedzieć, profitentem tego wszystkiego. Polska będzie tego profitentem, a nie tym krajem, który poniósł straty.
Drodzy Państwo, w naszym studio jest pan Jarosław Kaczyński, prezes Rady Ministrów. Zapraszam teraz Państwa do wspólnych rozmów, do zadawania pytań telefonicznie. Telefony do naszego studia w Toruniu 657-0011 dla Polski Północnej, 657-0012 dla Polski Południowej i dla zagranicy 657-0013 i 657-0014, numer kierunkowy 056, z Europy 0048, z oceanu jeszcze jest 011-48. Zapraszamy do rozmów z naszym gościem, zadawania pytań. No i jesteśmy też ciekawi tych zamierzeń, tych wszystkich przedsięwzięć i celów, do jakich zmierza polityka nowego, a właściwie, panie premierze, nowego, ale nie nowego rządu.
Nowego, ale kontynuacyjnego. To też jest już wielokrotnie przeze mnie, przez innych powtarzane i to jest po prostu prawda. To jest rząd kontynuacji i przede wszystkim programowej, ale też w ogromnej mierze personalnej, bo przecież to jest rząd niemalże taki sam jak ten poprzedni.
Odbieramy pierwszy telefon, słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Szczęść Boże. Kto mówi? Katarzyna z Warszawy. Panie premierze, jutro Rada Ministrów Unii Europejskiej decyduje o tym, czy do szumnego programu badawczego włączyć eksperymenty na komórkach macierzystych pobranych z ludzkich embrionów. Jeżeli tak się stanie, to będzie to oznaczało, że pieniądze polskich podatników będą przeznaczane na niszczenie ludzkiego życia. I moje pytanie, czy polski rząd, czy pan jako premier rozważy w takim przypadku, jeżeli taki dokument zostanie jutro przyjęty, możliwość zamrożenia naszej składki do budżetu wspólnotowego. Taką groźbę zapowiadały między innymi Niemcy czy Wielka Brytania w trakcie debaty nad budżetem unijnym, a więc jest to jedna z możliwych retorsji. I czy jest pan dzisiaj w stanie zagwarantować swoim wyborcom, wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, że polski rząd zrobi wszystko, żeby ani jedna złotówka z naszych publicznych pieniędzy nie została przeznaczona na niszczenie ludzkiego życia. Szczęść Boże.
Dziękujemy bardzo.
Słyszę, że tam życie rozkwita.
Bardzo dobrze.
Pani, która do nas dzwoni, to jest bardzo miłe. Otóż ja przede wszystkim nie sądzę, żeby ta uchwała przy sprzeciwie Niemiec i Wielkiej Brytanii, a także Polski, czyli trzech dużych krajów europejskich, mogła przejść, więc sądzę, że to jest pytanie dość teoretyczne. Ale jeżeli by przeszła, to na pewno będziemy bardzo zdecydowanie się temu przeciwstawiali, no, ze względów zasadniczych. I to zarówno względów wynikających z naszej wiary, ale także z takich, które każą widzieć w tym wszystkim pewien element ideologii, no, takiej bardzo specyficznej ideologii, która dzisiaj jest budowana i funkcjonuje w Europie, zresztą nie tylko w Europie, ideologii, która często szuka miejsc, gdzie można by zasady wiary, zasady, które wiążą się zresztą w ogóle z europejskim rozumieniem człowieczeństwa, podważyć. Bo w tej kwestii, która tutaj jest rozważana, są przecież inne wyjścia w sensie medycznym czy biologicznym, jest krew z pępowiny, są po prostu inne możliwości szukania tego, czego rzeczywiście medycyna w swoich badaniach, a daj Boże niedługo także w swoich zastosowaniach, potrzebuje. Ale już mimo wszystko za wszelką cenę chce się zrobić coś takiego, żeby właśnie te reguły złamać. Powtarzam, to jest z jednej strony i to dla nas jest rozstrzygające łamanie zasad naszej wiary, ale przecież także dla ludzi niewierzących, którzy jednak są gotowi w dalszym ciągu traktować poważnie pewne podstawowe reguły naszej kultury. To są sprawy oczywiste i takie, do których mają stosunek jednoznaczny. A ta ideologia chciałaby to wszystko podważyć, więc jej triumf byłby zdarzeniem bardzo niedobrym i na pewno byśmy się temu bardzo zdecydowanie przeciwstawiali.
Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria i Telewizja Trwam. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kto mówi i skąd?
Mówi Jola Karczyńska z Kanady.
No, witamy Pani Jolanto.
Witam ojca prowadzącego i bardzo serdecznie witam pana premiera, któremu gratuluję objęcia odpowiedzialnej funkcji premiera. Panie premierze, ja nie będę zadawać panu pytań, bowiem ja nie mam żadnych wątpliwości co do pana działań. Natomiast chcę jeszcze raz pogratulować tej błyskotliwości w podejmowaniu decyzji i szybkiej reakcji na zachowania opozycji. Panie premierze, wierzymy, że uda się panu dokonać tych wielkich zmian w Polsce. Tego panu z całego serca życzymy, prosząc Boga o zdrowie i siły. Róbcie wszystko, aby SLD, PSL i PO nie mogły decydować o losach naszej ojczyzny. Macie mandat zaufania od społeczeństwa, od Polaków na całym świecie. I w wasze ręce powierzamy los naszej ojczyzny i los rodaków w kraju.
Dziękujemy bardzo.
Boże. Dziękuję.
Szczęść Boże. Czyli żadnych zastrzeżeń. Takie głosy też się zdarzają.
No, chociaż to jest bardzo miłe, chociaż oczywiście my, ludzie grzeszni i omylni, zawsze jakieś błędy popełniamy. i zawsze jakieś zastrzeżenia być mogą i to jest zupełnie oczywiste, ale jeżeli budzimy wśród przynajmniej części społeczeństwa jakieś takie przekonanie, że można w Polsce coś zmienić i że właśnie ta zmiana się rozpoczyna, czy już trwa, no to jest dla nas taki bardzo silny element motywujący. To jest coś, co nas wzmacnia, bardzo wzmacnia, bo taką wiarę trudno zawieść. To jest też takie zupełnie już osobiste zobowiązanie wtedy, żeby robić wszystko, żeby się udało.
No i dopowiedzmy, panie premierze, że te trzy partie przez panią wymienione, one są w polskim parlamencie, zatem też mają jakąś wymierną możliwość pozytywnego działania na rzecz dobra Polski.
Mogą działać pozytywnie. Nawet ostatnio Platforma Obywatelska ustami pana Tuska twierdziła, że przecież oni przedstawiają swoje projekty ustaw. Twierdził, że 26 takich ustaw jest w tej chwili złożonych klaski marszałkowskiej. No ale jeśli te ustawy mają jakieś znaczenie i są wartościowe, to dobrze by wokół nich prowadzić jakąś kampanię. Kiedy my w poprzedniej kadencji składaliśmy projekty ustaw i w tych trudnych okolicznościach, byliśmy w końcu niezbyt wielką partią opozycyjną, potrafiliśmy niektóre z nich przeprowadzić, to dlatego, że wkładaliśmy to wiele wysiłku i organizowaliśmy wokół idei tych ustaw opinię publiczną, więc może niech Platforma Obywatelska zacznie to czynić zamiast nas nieustannie i to często w sposób obraźliwy atakować. Ja nie ukrywam, że ja miałbym duży kłopot, żeby udzielać takich wywiadów, jakich na przykład udziela niekiedy przywódca Platformy Obywatelskiej. No już by można powiedzieć samej grzeczności, której mnie w dzieciństwie nauczono. Byłoby to trudne, bo bym musiał się bardzo przełamywać.
No cóż, odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja i Telewizja Trwam. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Kto mówi i skąd?
Kazimierz Sosnowca, inspirator i organizator strajku w Hucie Katowice.
Witamy, panie Kazimierzu.
Witam serdecznie pana premiera, witam ojca.
Kłaniam się.
Ja już jestem człowiekiem 60-letnim. 16 lat czekałem, aż nadejdzie ta chwila, kiedy po 16 latach cokolwiek się zmieni. Mam wielką nadzieję, całym sercem jestem z wami, z Prawem i Sprawiedliwością. Mam nadzieję, panie premierze, że dobierzecie się do, co najważniejsze uważam, do wymiaru sprawiedliwości. Tak skorumpowanego. Moi koledzy już nie żyją, odeszli. Jako człowiek Stowarzyszenia Represjonowanych w Hucie Katowice walczyłem o to, żeby przywrócić im godność. To były trudne sprawy i są nadal trudne. Sam prowadzę w sądzie rozprawę, gdzie po prostu widzę, jak sędziowie z takimi ludźmi jak ja postępują. Moja ostatnia sprawa, skierowałem swoje pismo do ministra sprawiedliwości, gdzie dostałem życzliwe zainteresowanie i odpowiedź na moją petycję. Ale panie premierze, bałagam, proszę, niech pan nie zapomina o tych ludziach, którzy wnosili pierwszy wkład w tą inną rzeczywistość w tym kraju. Jako człowiek, który był prześladowany, stracił zdrowie, liczę na to, że w tym kraju zmieni się sytuacja, na to, że wszyscy będziemy na siebie godnie spoglądać i być dumni z naszego kraju. Bo do chwili obecnej, jeśli chodzi o prawo, prawo jest tylko dla jednych, dla tych cwaniaków, którzy na naszym grzbiecie porobili fortuny, kradli, rozkradali ten majątek. Liczę, że zabierzecie się do porządkowania naszego kraju. Tak. Dziękuję uprzejmie za uwagę.
Dziękujemy.
No cóż, pan poruszył bardzo, bardzo ważny i bardzo, bardzo trudny problem. Problem wymiaru sprawiedliwości. My oczywiście robimy wszystko, co można, tutaj znakomicie działa minister Ziobro, żeby ten wymiar sprawiedliwości naprawić i w szczególności, jeżeli chodzi o działanie prokuratury, to jest już bardzo wiele efektów. Pierwszy raz coś zaczął czynić w tym kierunku obecny prezydent, mój brat, w 2000 roku. To był taki krótki okres, ale już wtedy pokazało się, że jeżeli choćby tylko pojedynczy minister ma wolę zmian, to te zmiany można przeprowadzać, ale jednocześnie, i o tym właśnie chciałem w tej chwili powiedzieć, okazało się, że jest pewna granica takich możliwości. No, tą granicą jest prawo, są przepisy. Już wtedy brat miał kłopoty z wyeliminowaniem z zawodu sędziów, nawet w sytuacjach zupełnie oczywistych, oczywistego przestępstwa, nie tylko w sytuacjach, w których sędzia się nie nadaje po prostu do tego trudnego zadania, jakim jest wypełniania funkcji sędziowskiej, tylko w sytuacjach, w których sędzia po prostu dopuścił się przestępstwa, a mimo wszystko był broniony przez korporacje. I tutaj są potrzebne zmiany przepisów prawa. My po części jesteśmy w stanie je wprowadzić, na przykład jeżeli chodzi o odpowiedzialność dyscyplinarną, i wprowadzamy. Ale z drugiej strony są także takie kwestie, gdzie staje sprawa ustawy zasadniczej, konstytucji. My będziemy do sprawy konstytucji wracać. Ktoś powie, cóż, to czysta propaganda, przecież w tym Sejmie większości konstytucyjnej nie ma. No rzeczywiście nie ma. Nie chcę nikomu wprowadzać w błąd i twierdzić, że wierzę w to, że ona powstanie. Ale musimy zacząć coraz wyraźniej mówić o konieczności nowej konstytucji, bo społeczeństwo powinno sobie to uświadamiać, że zamknięcie tego procesu naprawy i jego pełne dokończenie, w tym właśnie pełna naprawa wymiaru sprawiedliwości, jest możliwa dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli nową konstytucję, bo w ramach tej obecnej, no jest to niestety bardzo trudno. To jest tak, że można chorobę zaleczyć i my to właśnie robimy, ale tak do końca nie można jej wyleczyć. W wielu innych dziedzinach jest inaczej. Tu konstytucja nie przeszkadza, ale w tej akurat sprawie muszę to tak określić.
No i to, co powiedział nasz rozmówca, kwestia jakiegoś docenienia tych bohaterów sierpnia 80 roku, bohaterów działalności opozycyjnej lat 60., 70., 80., którzy są dzisiaj może nieznani, którzy są w cieniu i którzy po prostu klepią zwykłą biedę, a poświęcili bardzo wiele ze swojego życia, abyśmy mogli dzisiaj dojść do tego punktu, w którym jesteśmy.
No chcemy to zrobić, chcemy przywrócić tutaj, no muszę użyć tego określenia, prawo i sprawiedliwość, to znaczy no, nie może być dalej w Polsce tak, żeby ci, którzy byli oprawcami, opływali w dostatek, a ci, którzy byli ofiarami, rzeczywiście klepali biedę. Albo bywało, że po prostu żyli w nędzy i odpowiednie postulaty przez Prawo i Sprawiedliwość są już przygotowywane. No, tu jest pewien kłopot wewnątrz koalicji, ale mam nadzieję, że go przełamiemy. I będziemy te działania kontynuować aż do ich ostatecznego efektu. No i jest także kwestia inna, o której ja mogę mówić tylko jako no, ktoś, kto bywa konsultowany w tej sprawie i to na zasadach rodzinnych, jako brat, bo decyzje dotyczące odznaczeń to są decyzje prezydenta, ale wiem, że prezydent już poczynił pewne kroki i chce je czynić dalej w tym kierunku, żeby osoby, które brały udział w działalności opozycyjnej, tutaj dodałbym także jeszcze lata 50., a nawet i wcześniejsze, bo bywa, że ludzie, którzy działali w latach 40., do dziś dnia nie są uhonorowani, a ciągle jeszcze żyją. Otóż, żeby ci wszyscy otrzymali to od Polski niepodległej, co im się należy, co jest satysfakcją moralną, ale jednak przecież też bardzo ważną, czyli odznaczenia państwowe. Czasy, w których odznaczano aktywistów PRL-u, a tak to było w ciągu ostatnich, no, przeszło 10 lat, się skończyły i teraz zostanie tutaj przywrócony moralny porządek. Już jest przywracany i będzie przy okazji kolejnych rocznic, świąt państwowych przywracany nadal.
Panie premierze, i tak zbliża się godzina 18. Na tę drugą część naszej rozmowy pozostawiłem te tematy najbardziej gorące, a zatem zmiana ustawy o służbie cywilnej, zmiana ordynacji samorządowej, kwestie lustracyjne, to co tak ostatnio w tych ostatnich dniach zajmowało polski parlament i myślę, że o tym warto będzie także szerzej porozmawiać, tak samo i kwestie wglądów, obsadę personalną polskich placówek dyplomatycznych. A teraz za tę pierwszą część serdecznie dziękuję. Za jakieś 15 minut znowu się spotkamy. Zatem teraz serdecznie dziękuję. No i wszystkich widzów i słuchaczy teraz zapraszam do wspólnej modlitwy w łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Zawsze o tej porze odmawiamy Anioł Pański. To może.
Dziękuję.
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego.